Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W studiu Rozmów Niedokończonych wita Państwa ojciec Wacław. Dziś będziemy mogli odetchnąć pełną piersią i cieszyć się świeżym powietrzem i przyrodą, gdyż tematem naszych dzisiejszych Rozmów Niedokończonych są lasy. Szanse i zagrożenia dla lasu. Naszymi gośćmi są pan Bartosz Michał Bezela, dyrektor Regionalny Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
Szczęść Boże, dasz bór.
Oraz pani Honorata Galczewska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
Szczęść Boże.
No właśnie, las to jest coś, co chyba wszystkim kojarzy się bardzo pozytywnie. Mówią, że zielony uspokaja, więc ta pozytywna gdzieś, ten pozytywny przekaz z lasów do nas płynie, ale lasy są też ostatnio tematem bardzo kontrowersyjnym i budzącym wiele emocji. Nim do emocji dojdziemy, to najpierw może ustalmy pojęcia. Czym las dla nas jako dla ludzi jest w ogóle, panie dyrektorze?
Musimy sobie jasno powiedzieć, że oprócz ekosystemów oceanicznych w naszym położeniu geograficznym las jest największym ekosystemem, w którym żyje najwięcej fauny i flory. Las to jest miejsce odpoczynku, relaksu, turystyki dla każdego z nas, zbieranie owoców, zbieranie grzybów, relaks, jazda na rowerze. Generalnie las kojarzy nam się z samymi dobrymi rzeczami. Z relaksem, z odpoczynkiem i ze zdrowiem.
Las jako taki jest naszą własnością? Możemy tak na niego patrzeć?
Myślę, że tak, że to są przecież potężne zasoby przyrodnicze. I tutaj jak rozpoczął ojciec rozmowę, pan dyrektor rozwijał temat, przyszło mi do głowy, że chyba las jest wszystkim, nie tylko dla leśników. Bo pamiętajmy, że ludzie wyszli z lasu, ci pierwotni, a współcześni na szczęście do niego coraz częściej wracają. Więc odnajdują tutaj, tak jak wspomniał pan dyrektor, nie tylko zdrowie, radość, bo z takiej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, właśnie w lesie, bardzo często uwalniają nam się właśnie te hormony również szczęścia, więc jesteśmy po takiej wycieczce, po spacerze, po wysiłku, bardzo zwykle radośnie, szczęśliwi wracamy. Ale pamiętajmy, że las daje także żywność, daje fantastyczny, ekologiczny, odnawialny surowiec wszechczasów, drewno. Daje nam czyste powietrze, a jednocześnie chroni nam klimat. Więc ja myślę, że nie tylko dla leśników, ale las dla nas wszystkich jest wszystkim.
Dla Europejczyków, dla Polaków, czym las jest? Powiedzieliśmy o tych kwestiach przyrodniczych, o tych kwestiach relaksu, ale my jako Polacy patrzymy też na las jako na bardzo konkretną gałąź również gospodarki.
No tak, lasy państwowe, państwowe gospodarstwo leśne, lasy państwowe, które zarządza mieniem Skarbu Państwa na ponad 7 milionach hektarów lasów. To jest 1/3 powierzchni naszego kraju. I leśnicy niemal już od 100 lat dbają właśnie o te zasoby leśne w Polsce. I tak jak widzimy na co dzień, czy to na spacerze w lesie, czy przejeżdżając nawet samochodem drogą koło lasu, te zasoby są coraz bogatsze i coraz bardziej dostępne dla społeczeństwa. I one tutaj w tym okresie pandemii pokazało to wszystko, że las jest nieodzownym miejscem dla człowieka, tego mieszkającego już nie tylko na wsi, ale w dużych aglomeracjach. Jest nieodzownym miejscem, gdzie człowiek może wrócić do natury, do tych swoich pierwotnych instynktów i gdzie, tak jak tutaj pani rzecznik powiedziała, może być naprawdę szczęśliwy. Mhm.
Powiedzieliśmy też o tej rzeczywistości, no właśnie zarządzanie gospodarstwem leśnym, tak możemy powiedzieć, zadanie lasów państwowych coraz częściej budzi też pewne kontrowersje tych tak zwanych pseudoekologów, którzy mówią, żeby nie wycinać lasów, żeby w żaden sposób w nich nie ingerować, żeby nic tam nie robić. Czy mogą nam Państwo pokrótce zaprezentować, wytłumaczyć, na czym polega właśnie taka codzienna dbałość o las, zarządzanie tym lasem jako takim, cała gospodarka leśna, no i de facto pańska praca, państwa praca w lasach państwowych.
To może zaczniemy od ogółu. Lasy Państwowe są organizacją, która nie ma podstawy, nie ma osobowości prawnej. Czyli nie jesteśmy żadną spółką, nie jesteśmy korporacją, tylko w ramach ustawy o lasach zarządzamy skarbem państwa, lasami państwowymi. To jest 1/3 powierzchni kraju. Podlegamy pod Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Naszym bezpośrednim zwierzchnikiem jest pełnomocnik rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa, pan Edward Siarka. W Warszawie jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i generalnym dyrektorem Lasów Państwowych jest pan Józef Kubica. I Lasy Państwowe dzielą się na 17 dyrekcji, które między innymi jest toruńska dyrekcja, którą ma być zaszczyt dyrektorem. No i dalej ten najniższy podział to są nadleśnictwa. I nadleśnictwa są taką podstawową jednostką funkcjonowania lasów państwowych. I tu trzeba też mocno zaznaczyć, od zawsze lasy państwowe po 1991 roku, czyli od zawsze jak istnieje ta nowa struktura leśna, lasy są instytucją samofinansującą. Czyli nie bierzemy złotówki od podatnika i te wszystkie środki, które zarabiamy na sprzedaży drewna, generujemy w tą wielofunkcyjną gospodarkę leśną. Czyli wielofunkcyjną, czyli na jednym obszarze łączymy ochronę przyrody, ochronę środowiska, ale także pozyskujemy ten bezcenny materiał, jakim jest drewno. Drewno jest materiałem odnawialnym, który jest dla naszej gospodarki bezcenny. Jak wiemy, każdy używa drewna na co dzień, bo kartka papieru to też pochodzi przecież z papieru, z drewna. I właśnie lasy państwowe w Polsce to jest taki model leśnictwa niedościgniony przez innych na całym świecie, bo sami się finansujemy, a potrafimy to wszystko sami zrobić, począwszy od ochrony przeciwpożarowej, bo u nas w Polsce jest bardzo dużo pożarów, o których nawet zwykły Kowalski nie wie, ale one się nie przeradzają w ogromne pożary, bo funkcjonuje niesamowity system przeciwpożarowy. Lasy państwowe czarterują samoloty, śmigłowce, są wieże przeciwpożarowe, obserwacyjne, są system dróg, jest służba leśna, która jest odpowiednio przeszkolona, żeby te pożary gasić, wskazywać straży pożarnej, gdzie one są i je doprowadzać. Jest bardzo duży zakres tego działania, a ostatnio takim następnym ważnym elementem, w które weszły lasy państwowe, jest przysposobienie wojskowe leśników, czyli lasy państwowe potrafią się dostosowywać do zmiany geopolitycznej, co się dzieje na świecie i widzimy, co się dzieje oczywiście na Ukrainie. I 27 kwietnia pan dyrektor generalny Józef Kubica podpisał z generałem broni
Wiesławem
Kukułą porozumienie, które nawiązuje do lat przedwojennych, porozumienie o przysposobieniu wojskowym leśników i się szkolimy dla uchwale lasów państwowych i uchwale ojczyzny.
Jeśli można tutaj rozwinąć, oczywiście dodać do wypowiedzi pana dyrektora, to oczywiście pan dyrektor przedstawił całą strukturę, to jak jesteśmy zorganizowani, ale proszę zwrócić uwagę, że działamy jako lasy państwowe od niemalże 100 lat i ciągle w rękach polskich leśników ta przyroda jest. I jak ojciec zadał pytanie pierwsze, co przyszło mi do głowy, jak ważne są lasy dla Polski, dla Polaków. Zobaczmy, jak wiele ich było przed II wojną światową. Niestety zniszczenia wojenne spowodowały bardzo duży ubytek w polskiej przyrodzie. I w 1945 roku lasy zajmowały około 21% powierzchni kraju. W tej chwili 30%, czy 9% to jest wiele, to jest 2,8 miliona hektarów. W przeliczeniu i dla zobrazowania to jest ponad 1,5 powierzchni województwa kujawsko-pomorskiego. O tyle więcej mamy lasów przez te 80 lat, można powiedzieć. I o tyle właśnie zadbali leśnicy, plus dbają cały czas o to, co otrzymali po II wojnie światowej, czyli w spadku po poprzednich pokoleniach. Nasza praca i nasze życie niejako wiąże się z tym, żeby zadbać o to, co otrzymaliśmy, uszanować od poprzedników, ale oddać w ręce kolejnych pokoleń leśników jeszcze większe zasoby i w jeszcze lepszej kondycji, bo nie chodzi tylko o ilość, czyli nie zwiększamy wyłącznie powierzchni lasów w Polsce, ale także staramy się, aby były coraz bardziej odporne na działanie niekorzystnych czynników, jak na przykład działanie pożarów, działanie szkodliwych owadów, które w takim masowym namnożeniu mogą zagrażać trwałości lasów. Musimy też zadbać o to, żeby lasy były bardziej odporne na susze, które coraz częściej się zdarzają, na silne, porywiste wiatry, których doświadczamy. Więc tych czynników jest mnóstwo. Ja tu tylko kilka z bardzo szerokiego grona wymieniłam. Jednocześnie patrzeć perspektywicznie, aby przyszłe następne pokolenia otrzymały więcej i coraz lepszych lasów. No na szczęście nam się to udaje. Przynajmniej od tej II wojny światowej możemy pochwalić się z roku na rok rosnącą tą pulą, bazą, jaką mamy w Polsce lasów. I rzeczywiście ten stan jest coraz lepszy. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że działania przyrody też zdarzają się, jak na przykład 5 lat temu.
Są nieobliczalne. No.
Oczywiście wielka nawałnica, która przeszła przez Polskę, można powiedzieć, od Dolnego Śląska aż po Bałtyk i zniszczyła 80 tysięcy hektarów lasów, w tym również na terenie naszej dyrekcji 18 tysięcy hektarów i to był niestety największe zniszczenia właśnie tutaj w tym regionie nastąpiły. Ale myślę, że teraz z perspektywy tych 5 lat patrzymy na to, owszem wtedy ogromny żal, kiedy patrzyło się na te zniszczone lasy, na te zniszczone tereny i oczywiście nie tylko uległy lasy temu naporowi wiatru. Ale teraz myślę, że widzimy w tym pewną zmianę, pewną możliwość modyfikacji i chyba szansę też przyrodniczą, więc nic nie dzieje się bez przyczyny. Tak, i tak do tego podchodzimy. Staramy się, żeby to, co się dzieje, co spada nam na barki, też nie przytłaczało nas, ale żeby powodowało u nas zmianę myślenia, czasami korektę działania, no i pójście do przodu.
Las to nie jest w cudzysłowie produkt, który możemy wytworzyć sobie z dnia na dzień i cieszyć się jego, że tak powiem, fizyczną obecnością po jakimś krótkim czasie, tylko to jest praca bardzo mocno perspektywiczna. Leśnik, taki powiedzmy typowy, po porannej pobudce, co robi? Jak wygląda praca leśniczego właśnie na co dzień?
Panie dyrektorze, ja czy?
Panie Konrado.
Jest to, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że las to wielki organizm i każdy, w zależności, kompleks leśny, w zależności też od położenia, od nawet tutaj w Polsce widzimy różnicę pomiędzy naszą leśników pracą na przykład na północy, a na południu czy wschodzie, zachodzie kraju, ale bardzo duża zmienność jest w zależności od pór roku, bo te determinują działanie czynników, no i to, jak ten las się zachowuje. Jak łatwo się domyślać, wiosna to czas rozkwitu. Widzimy, obserwujemy, jak pięknie rozwijają się pąki, pędy, ale też czas intensywnej dla nas pracy, na przykład związanej z sadzeniem lasu, kiedyś tylko wiosną. Teraz już jesteśmy w stanie sadzić lasy nie tylko wiosną, ale też jesienią. Musimy się oczywiście do tego dobrze przygotować, mieć materiał sadzeniowy. Ja tutaj mogę zdradzić, że na przykład w tym roku tylko na terenie Kujaw i Pomorza, czyli na terenie dyrekcji toruńskiej, leśnicy posadzą lasy na powierzchni 5200 hektarów. Swoje miejsce w lesie znajdzie 40 milionów młodych drzew. I to tylko jedna dyrekcja, jest nas 17, więc proszę zobaczyć, jaka ogromna skala pracy. I mówię tylko o jednej czynności, a tych czynności jest wiele. To, co posadzimy, później trzeba zadbać, żeby oczywiście, to jest jeszcze młode drzewko, więc bardzo wrażliwe, więc trzeba zadbać, żeby na przykład szkodniki owadzie nie zaatakowały. Trzeba to ciągle monitorować. O takie maluchy trzeba dbać w zakresie na przykład konkurencyjności międzygatunkowej. Pojawia się trzcinnik, który może je przygłuszyć, więc ten leśniczy, który dzisiaj, teraz, tej wiosny sadzi, musi jednocześnie doglądać te tak zwane uprawy leśne, czyli nowy las posadzony rok, dwa lata wcześniej, czy nic jeszcze się złego tam nie dzieje. I to się dzieje w systemie ciągłym. W starszym lesie musi zobaczyć, czy na przykład nie dochodzi do rozwoju, niekorzystnego rozwoju w nadmiernej skali szkodników owadzich, a tych jest cały wachlarz, w zależności też od pór roku, od tego, jaką część, nazwijmy to, lasu rozpatrujemy, czy to są szkodniki, które uszkadzają na przykład w koronach drzew tak zwany aparat asymilacyjny, czyli igły bądź liście. I tutaj mogę zdradzić Państwu, którzy nas oglądają, że igły to także liście. No, my wiemy, ale nie każdy może przed telewizorem. Więc bardzo musimy się również o te kwestie starać, dbać, jeżeli mamy alarm, że spowodowany obecnością jakiegoś dymu. Nie każdy dym oznacza pożar, na szczęście, ale każdy musimy sprawdzić. Jeżeli rozpoczyna się akcja ratowniczo-gaśnicza, to naszym obowiązkiem jest doprowadzić służby, czyli straże pożarne, do miejsca pożaru. To nie jest takie proste, ponieważ nie każdą drogą istniejącą przejedzie tak ciężki wóz bojowy, którym dysponują na przykład straże pożarne, więc trzeba to uwzględnić, tą logistykę. Musimy wiedzieć, gdzie mamy wodę, ponieważ ona się zaraz na samochodach skończy, więc musimy doprowadzić straże pożarne do tak zwanych punktów czerpania wody. Musimy też wiedzieć, czy na przykład w związku z zapowiadanymi zmianami w pogodzie, że są porywiste wiatry, musimy zweryfikować, czy nie spowodowały jakiś szkód w drzewostanach, tych starszych szczególnie, bo te młode są jeszcze bardzo elastyczne, delikatniejsze, ale jednak elastyczne. I one po prostu uginają się pod naporem wiatru. Natomiast starsze drzewostany, co obserwujemy coraz częściej, już niestety nie. Więc ta praca, to tempo pracy i różnorodność determinuje pora roku i pogoda. Opowiadać można by było naprawdę nieskończenie, do tego pozyskanie surowca drzewnego. Może tutaj, korzystając, że już i tak zaczęłam ten temat, to może rozwinę troszeczkę, że pan dyrektor mówił, że główny nasz przychód rzeczywiście w lasach państwowych jest ze sprzedaży tego surowca, ale my nie pracujemy po to, żeby wyłącznie pozyskiwać.
To nie tak,
to nie kopalnia. Natomiast, tak jak powiedziałam, gospodarujemy w sposób bardzo zrównoważony, przemyślany i taki, który musi spowodować tę trwałość i ciągłość lasu dla przyszłych pokoleń. Nie możemy absolutnie tego zakłócić. Co więcej, przyroda potrzebuje, przynajmniej ten ekosystem leśny, potrzebuje, aby również pozyskiwać, wyjmować. My mówimy, że wyjmować z tego surowiec. Dlaczego? Proszę sobie wyobrazić, że na przykład lasy na terenie naszej dyrekcji, ich przeciętny wiek w tej chwili średni, wynosi około 64-65 lat. Przyrównajmy to do społeczeństwa. Jeżeli byśmy nie mieli dzieci w społeczeństwie, teraz jeszcze sobie poradzimy, a co zrobimy za 30 lat? 20-30 lat, prawda? Oczywiście drzewa, lasy mogą funkcjonować, żyć trochę dłużej i też czasami spotykamy się z taką argumentacją, że przecież to drzewo może żyć dłużej. Ja wtedy odpowiadam, że gdyby nie choroby cywilizacyjne, człowiek żyłby 160 lat i jest to udowodnione naukowo. Natomiast drzewa też doświadczają różnych chorób, działania szkodników, działania czynników tak zwanej przyrody nieożywionej, czyli tak na przykład naporu wiatru, który też je połamie. I też to wszystko odkłada się na tym, jakiej jakości na przykład potem produkują nasiona, czyli jakie jest następne pokolenie. Z wiekiem też słabnie produkcja tego młodego pokolenia, czyli drzewa już się tak chętnie nie rozmnażają. To jest naturalne w przyrodzie. Więc jeżeli nie stworzymy dogodnych warunków dla tego, by w lesie powstało nowe pokolenie, to w końcu nie będziemy go w ogóle mieć. Poza tym trzeba też uwzględnić tę różnorodność. Las to nie tylko jeden wielki organizm, ale potężna struktura różnych płaszczyzn różnorodności. Co to oznacza? Żeby las był właśnie trwały, żeby był odporny. On musi być bardzo różnorodny i nie tylko pod względem gatunkowym, bo im więcej różnych gatunków z sobą zmieszamy, tym rozpraszamy niejako ryzyko na przykład ataku różnych czynników, tych negatywnych. Na przykład są szkodniki owadzie, które preferują wyłącznie sosnę, więc nie będą nam atakowały dębów.
Właśnie często w Polsce obserwuje się takie monokultury sosnowe, które powstawały gdzieś tam w okresie powojennym, no bo trzeba było szybko obsadzić jakiś teren, więc najprościej było to obsadzić sosną. Często to są wręcz nienaturalne środowiska, w tak. których rosną te rośliny. Dziś, to tak, że tak powiem, bokiem powiedzmy, dziś dla lasów, jako dla nich, co jest największym zagrożeniem? Z jednej strony pani przed chwilą powiedziała o tych zagrożeniach naturalnych, takich jak zmienne warunki atmosferyczne, o tych związanych z chociażby owadami i innymi chorobami. Ale dzisiaj też chyba zagrożeniem dużym dla lasów jest sam człowiek. Jak patrzą leśnicy, jak patrzą lasy państwowe na chociażby zmiany prawne, które mają mieć miejsce w Europie, czyli ten tak zwany Zielony Ład?
No to jest propozycja Brukseli, Unii Europejskiej. Generalnie lasy w Europie Zachodniej nie wyglądają tak dorodnie i tak zdrowo jak w naszym kraju. Generalnie kraje starej Unii, nazwijmy to w ten sposób, przez wiele lat mocno dewastowały, mocno, że tak powiem, brały z tego środowiska naturalnego swojego. I gdzie my tutaj, w kraje członkowskie Unii, tej tak zwanej Europy Środkowo-Wschodniej, tak jak było wcześniej wspomniane, lasy państwowe mają blisko 100 lat, czyli przez ten okres zawsze dbaliśmy o tą przyrodę. I staraliśmy się wypracować jak najlepszy model leśnictwa, który, jak widać, się doskonale u nas sprawdza. Są uczelnie wyższe leśne, jest Instytut Badawczy Leśnictwa, czyli te wszystkie metody, które stosujemy w lasach państwowych, są podparte naukowo. Świętej pamięci pan minister profesor Jan Szyszko już w latach 90. mówił o tym, że polityka klimatyczna, przyrodnicza będzie takim narzędziem do nacisku na inne kraje, wręcz powiedziałbym do takiej wojny hybrydowej, żeby ten rozwój ekonomiczny danych społeczeństw pod takim zamiłowaniem do przyrody zahamować. I ten Zielony Ład w ten sposób, tak nam się, oczami leśników i myślę, że nie tylko leśników, okazuje, że to jest metoda na to, żeby zrobić taki skansen z nas. Taki skansen i tutaj świetnym przykładem jest Puszcza Białowieska, o którą się toczą boje, jak powinna wyglądać tam gospodarka leśna. Ale już dzisiaj widzimy doskonale, wystarczy tylko tam pojechać. Namawiam wszystkich serdecznie, żeby pojechać do Puszczy Białowieskiej i na własne oczy zobaczyć, co się tam wydarzyło. Pod wpływem właśnie tego trendu, nazwijmy to ekologicznego, tam zostały wstrzymane wszelkie prace leśne. Czyli leśnik przestał tam pracować. Ten leśnik, który jest synonimem ekologa, przyrodnika, tak jak tutaj mówiliśmy, strażaka, policjanta, nawet już teraz i żołnierza, jego tam nie ma. On nie wykonuje tych czynności ochroniarskich, hodowlanych, pielęgnacyjnych, których zawsze wykonywał. I ta struktura Puszczy Białowieskiej zaczyna po prostu ginąć, staje się martwa. Drzewa pod wpływem kornika drukarza umierają. Zaczął się pewien cykl obumierania lasu. I niektórzy powiedzą, tak, ale przecież przyroda sama się odnowi. Oczywiście, że się odnowi za 400-500 lat. Ale będziemy mieli przez ten okres taki czas, że nawet tam nie wejdzie żaden człowiek z obawy przez to, że może być zagrożenie bardzo duże przeciwpożarowe, bo będzie bardzo dużo suchego drewna na powierzchni, a dwa, że może nam spaść coś na głowę i nas po prostu albo zranić, albo wręcz zabić. Więc leśnik wypracował przez te lata, przez te wieki, można powiedzieć, taki model leśnictwa. Oczywiście to nie jest naturalne, bo my już nie wrócimy do naturalnego lasu, który był 1000 lat temu czy 1500 lat temu. My musimy ingerować ten ekosystem w pewien sposób, bo sadziliśmy przez ileś setek lat na przykład monokultury sosnowe. Przez to popełniliśmy, człowiek popełnił oczywiście błąd, ale przez to są gradacje olbrzymie. Dlatego teraz leśnik na przykład polski przebudowuje te drzewostany. Jest coraz więcej gatunków liściastych, bardziej odpornych. I to wszystko są procesy bardzo długotrwałe. Nie da się zrobić czegoś takiego już i koniec i będzie dobrze. Czyli leśnicy generalnie opowiadają się za czynną ochroną przyrody. Czyli jednak ingerencją tego człowieka, pomocy tej przyrodzie, bo człowiek ją, tą przyrodę najpierw zniszczył czy uszkodził, dlatego teraz jej musi pomagać. I już my już nie wrócimy do naturalnych procesów w tych ekosystemach. Ja mówię o europejskich ekosystemach, ja nie mówię o dżungli amazońskiej i tak dalej, bo tam jeszcze jest to możliwe. Ale
albo nas, rosyjskich tajgach.
Albo rosyjskich tajgach. Tylko, że u nas powierzchnia zrębu, zrąb to jest taka powierzchnia, którą wycinamy w odpowiednim momencie, kiedy drzewo na danej powierzchni już ma odpowiedni wiek i powyżej tego pułapu już tak kolokwialnie powiedzmy, że wchodzi w ten okres starości i obumierania, wycinamy 2 hektary. Na Syberii to jest 200 hektarów. W Ameryce Północnej 200-400 hektarów. Więc u nas jest ta polityka leśna naprawdę uporządkowana. Są plany urządzania lasu 10-letnie dla każdego nadleśnictwa. My nie możemy wycinać drewna pod wpływem rynku. Że na przykład rynek drzewny jest prosperity i trzeba więcej pozyskiwać
tak,
drewna,
tyle
bo
tyle,
jest więcej
więc...
drewna. Nie. My mamy żelazne zasady, które nas trzymają i my nie możemy tego uczynić. I oczywiście z tego z powodu wynikają też różne perturbacje, jakieś tam konflikty, ale my jako leśnicy stoimy na straży polskich lasów i myślę, że póki będzie zawód leśnika, to możemy być spokojni o zasoby leśne naszego kraju.
No są tacy, którzy chcą podważyć potrzebę tego zawodu i funkcjonowania takich instytucji, jak chociażby Lasy Państwowe, wykorzystując argument właśnie ekologiczny, że to wszystko trzeba zostawić same sobie, że to wszystko powinno nam pomagać. Dekrety, decyzje unijne mówią bardzo dużo o dwutlenku węgla, którego emitujemy, ale tak naprawdę zapominamy o tym, że lasy są tymi, które ten dwutlenek węgla pochłaniają i które ten dwutlenek węgla wykorzystują, w cudzysłowie, w dobrym tego słowa znaczeniu i przekształcają w dobro.
Tak.
Pani honorable.
Przede wszystkim są potężnym absorbentem tego dwutlenku węgla i nie tylko absorbentem, bo także magazynem. Wyobraźmy sobie, że dwutlenek węgla jako gaz cieplarniany, o którym tak wiele się mówi przecież od lat i który zresztą tak bardzo nam szkodzi w skali globalnej, lasy świetnie absorbują i w procesie fotosyntezy, tak bardzo upraszczając, wbudowują w swoje struktury, gdzie później on się znajduje jako węgiel organiczny właśnie w drewnie. Ja pozwoliłam sobie tutaj takie dość spore kostki ze sobą wziąć. One dotyczą takiego projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe, o których może za chwilę, ale właśnie pomysł leśnych gospodarstw węglowych i ta idea pokazania, udowodnienia wręcz empirycznego, jak bardzo lasy absorbują dwutlenek węgla, na jaką skalę i że są jednym z nielicznych, albo nawet chyba jednym ekosystemem, jedynym, który jednak w znaczącym stopniu absorbuje, a nie emituje, bo w niewielkim emitują również. Właśnie zajmował się tym i zaszczepił w nas to świętej pamięci pan minister Jan Szyszko. Ja miałam jeszcze okazję nauczyć się od mistrza, oczywiście tyle, ile zdążyłam i dałam radę. Natomiast tutaj taką w ramach tego projektu również myślę, że bardzo prosty gadżet, a jak wiele mówiący. Na przykład w ciągu godziny w polskich lasach przybywa 6 milionów takich kostek. To już daje wyobrażenie, to co trzymam tutaj w dłoni. Jednocześnie stuletni Bóg w ciągu swojego życia pochłania 3 tony dwutlenku węgla. To są potężne liczby. Czasami ludzie pytają, a ile takie przeciętne drzewo pochłania tego dwutlenku węgla? No, wszystko zależy. Oczywiście nie migając się tutaj od udzielenia odpowiedzi, to trzeba wziąć pod uwagę, że to jest żywy organizm, w zależności od gatunku, siedliska, na którym rośnie, dbałości, kondycji itd., itd., ale przeciętnie od 5-6 kg w ciągu roku dwutlenku węgla możemy mówić. Więc jeden hektar lasu, też w zależności znowu od gatunku itd., może przeciętnie około 1 tony, a nawet więcej zaabsorbować. To nam równoważy emisję spalin około 4 samochodów osobowych w ciągu roku. To już jest pewien przelicznik, który myślę, że każdy z nas jest w stanie zrozumieć. I teraz jeśli chodzi o lasy, wracając do tego, u nas, tak jak mówił pan dyrektor, 1/3 kraju to lasy. A przypomnę, że w 2015 roku było wyraźnie podniesione na konwencji paryskiej, że właśnie lasy zostały uznane za jeden czy największy właśnie ekosystem absorbujący ten dwutlenek węgla. To było w 2015 roku, a już 2 lata później, w styczniu 2017 roku, właśnie Lasy Państwowe jako przedsiębiorstwo, instytucja wprowadziły projekt, który właśnie nazywa się Leśne Gospodarstwa Węglowe. Na czym on polega? W 23 nadleśnictwach w kraju, choć jest ich 430, to wybrane, bardzo różnorodne, zostały założone tak zwane powierzchnie właśnie związane z LGW, na których na początku oczywiście naukowcy, badacze zbadali, ile dwutlenku węgla zawiera się w każdym niemalże elemencie składowym takiego ekosystemu, bo to nie tylko drzewa. To również gleba, to runo leśne, to są drzewa, krzewy podszytowe, tworzące tę warstwę podszytów. Więc w każdym tym elemencie zbadano, ile jest węgla organicznego. Projekt będzie trwał jeszcze do 2024 roku, gdzie będziemy od tego 17 realizować tak zwane działania dodatkowe. Zaraz powiem, co to jest. Natomiast będziemy obserwować i mierzyć, badać przez kolejne 30 lat, ile lasy są w stanie jako ekosystem na jednostce powierzchni przy danym składzie gatunkowym, siedlisku itd., biorąc pod uwagę wiele czynników, ile są w stanie zaabsorbować tego gazu, jakim jest dwutlenek węgla, związać i można powiedzieć, że zmagazynować na wiele, wiele lat, a ile na przykład projekt ma na celu pokazać, ile, na jaką skalę to się dzieje, kiedy stosujemy tak zwane działania dodatkowe, jednocześnie w porównaniu z sytuacją, kiedy robimy to, co na co dzień wykonujemy w ramach naszych obowiązków, w ramach naszej pracy. Cóż to są działania dodatkowe? Mówiąc bardzo ogólnie, wszystko to, czym intensyfikujemy, to absorbowanie dwutlenku węgla. Jak sadzimy nowe lasy, to absolutnie zwiększa się powierzchnia lasów, więc automatycznie przeliczamy większą...
Przyrost jest większy, więc roślina też więcej potrzebuje tego.
Wtedy, kiedy na przykład odpowiednio naśladując przyrodę, sadzimy nowy las, stosujemy akurat w leśnych gospodarstwach węglowych coraz częściej taką metodę, tak zwaną metodę Sobańskiego, czyli od nazwiska jej twórcy. Naśladując przyrodę, wysiewamy zmieszane nasiona różnych gatunków, na przykład sosny i dębu. Również staramy się wprowadzać tak zwane drugie piętro, to jest nasza terminologia, a już mówię, o co chodzi. W lesie, który już ma powiedzmy 30-40 lat, dosadzamy pod koronami drzew kolejne drzewa. Oczywiście tutaj potrzebna jest wiedza fachowa, jakie na danym siedlisku, na danej glebie gatunki mogą być i jakie dadzą radę urosnąć, rozwinąć się odpowiednio pod okapem drzewostanu. Bo nie każdy gatunek drzewa lubi rosnąć w tak zwanym ocienieniu, czy to górnym, czy bocznym. Tutaj po prostu to już jest nasza, nie powiem tajemnica, ale wiedza fachowa. Więc wypełniamy przestrzeń drzewami. Również staramy się ograniczać wszystko to, co może spowodować jednak uwalnianie tego dwutlenku węgla. A do tego dochodzi, kiedy na przykład naruszamy glebę. Orka pełna na znacznej powierzchni na pewno spowoduje większe uwolnienie dwutlenku węgla z tych części organicznych gleby, które tam są w niej w tej chwili zmagazynowane, niż na przykład punktowe przygotowanie gleby. A glebę musimy przygotować chociażby sadząc nowy las. Pod te sadzonki, o których wspominałam, czy na przykład w tym roku 40 milionów nowych drzewek w naszym regionie znajdzie swoje miejsce, to dla każdej z nich trzeba przygotować odpowiednie miejsce. To nie może odbywać się tak po prostu. Więc tych działań jest cały szereg. My jesteśmy przekonani, bo wiemy od wielu lat i nie trzeba nas przekonywać, ale mamy nadzieję, że nie tylko przekonamy innych w skali kraju, ale również myślę, że na arenie międzynarodowej, że te wyniki z tego projektu pokażą, że lasy to rzeczywiście wielki rezerwuar, absorbent dwutlenku węgla, potem rezerwuar tego węgla w postaci organicznej. I na koniec już w tej kwestii warto podkreślić, że kiedy każdy z nas wykorzystuje na co dzień jak najdłużej przedmioty wykonane z drewna, to właśnie nie szkodzi przyrodzie, tylko dba o nią. Dlatego, że tak długo jak korzystamy z czegoś, co jest wykonane z drewna, tak długo gwarantujemy to uwięzienie wcześniejszego dwutlenku węgla w tych strukturach drewna i dopiero na skutek na przykład rozpadu tej części, czy spalenia, zniszczenia, dojdzie do uwolnienia go powtórnego do atmosfery. Natomiast im dłużej cieszymy się czymś, co jest wykonane z drewna, tym dłużej na pewno przyroda jest nam za to wdzięczna, więc korzystajmy z tego. A mamy ponad 30 tysięcy zastosowań drewna, więc warto rozejrzeć się, na pewno wiele będzie wokół nas.
A jeśli jeszcze mogę, wracając do tego zielonego ładu unijnego, u podstaw tego zielonego ładu leży jeden mit, gdzie bo Unia proponuje, żeby 30% powierzchni naszych lasów uznać jako starodrzewy tak zwane, gdzie nie będzie wykonywane nic, tak jak w Puszczy Białowieskiej. I mówiąc o tym micie, ten mit polega na tym, że pewien naukowiec wypowiedział się w ten sposób na ten temat, że stare drzewa absorbują więcej dwutlenku węgla niż młode. Co uważam, że to w ogóle zaprzecza jakiejkolwiek logice, bo na zwykłych lekcjach biologii wszyscy się doskonale uczą, że młode organizmy więcej, jest zawsze w tych młodych organizmach więcej reakcji asymilacji, syntezy niż rozpadu, a im starszy organizm, tym jest więcej reakcji rozpadu, czyli w przypadku drzew uwalniania tego dwutlenku węgla. My, polscy leśnicy, polska nauka leśna, przyrodnicza twierdzi zupełnie w inną sprawę, że właśnie te młode drzewka posadzone na uprawach, te młode uprawy, młodniki do 20, 30, 40 lat, to są właśnie te największe powierzchnie, które absorbują dwutlenek węgla i produkują tlen. No bo mówimy cały czas o absorpcji dwutlenku węgla, jest proces fotosyntezy, jak każda roślina zielona, chlorofil i tak dalej. Potrzebny jest takiej roślinie ten dwutlenek węgla i glukoza, i światło, przepraszam, żeby wytworzyć tlen i cukier, czyli cukry proste, glukozy. I na tym, że tak powiem, oparte jest całe życie na Ziemi. To jest najbardziej podstawowy proces, który dał tu życie na naszej planecie. I ktoś temu zaprzeczył i nie wiadomo z jakich przyczyn nagle ta polityka tego ładu zaprzecza jakiejkolwiek logice i to nam się wszystkim nasuwa taka myśl, takie podejrzenie, że jednak do końca to nie jest oparte jednak na nauce, tylko bardziej na polityce.
I na ideologii.
Ideologii.
Szanse i zagrożenia dla lasu to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. W naszym studio goście pan Bartosz Michał Bazela, dyrektor Regionalny Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz pani Honorata Galczewska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. My serdecznie zachęcamy naszych telewidzów do tego, żeby włączyć się we współtworzenie naszego programu. Numery telefonu do naszego studia 56 657 0011 oraz 56 657 557-00-12. Dla korzystających z telefonii w naszej rodzinie dwa bezpłatne numery telefonu 536-600-300 i 536-600-400. Dla telewidzów z zagranicy kierunkowy do Polski to 48, a następnie 56-657-00-13 i 56-657-00-14. Numery telefonu cały czas będą widoczne na ekranach, dlatego zachęcamy do tego, żeby wykręcić, zadzwonić i podzielić się właśnie albo swoimi jakimiś refleksjami, albo pytaniami związanymi z gospodarką leśną i z zagrożeniami dla lasu, które są obecnie. Gorąco do tego zachęcamy. Zapraszamy też przy okazji, pozwolę sobie zaprosić na stronę internetową Lasów Państwowych lasy.gov.pl. Ten adres też co jakiś czas będzie się pojawiał na belce, bo tam również wiele ciekawych informacji dla tych wszystkich, którzy żądni są wiedzy, w jaki sposób Lasy Państwowe działają, ale też czym lasy jako takie dla nas są. No właśnie, powiedzieliśmy o zagrożeniach tych prawnych, powiedzieliśmy troszeczkę o tych zagrożeniach przyrodniczych, ale generalnie dziś jakie są największe zagrożenia dla lasów? To przecież nasze płuca. Polska jest takim, tak jak też pan dyrektor powiedział, ewenementem w skali światowej z jednej strony, jeżeli chodzi o organizację tego całego zarządzania lasami, ale z drugiej strony też jako zasobie powierzchniowym lasów. Więc co im teraz grozi?
Znaczy powiem tak, że największym zagrożeniem dla polskich lasów i myślę, że dla lasów europejskich to są czynniki atmosferyczne. Bo z pożarami sobie poradzimy, z innymi skutkami działania człowieka sobie poradzimy. Ale jeśli chodzi o pogodę, jak wiemy, co roku jest inna i tu chodzi głównie o susze, które trwają często kilka lat. Mieliśmy tak bardzo długą suszę, około siedmioletnią w niedalekiej przeszłości, w wyniku czego strasznie obniżyły się wody gruntowe, powierzchnia wód gruntowych. To spowodowało znowu powierzchniowe, wielkopowierzchniowe osłabienie setek tysięcy drzewostanów w Polsce i nie tylko w Polsce, w całej Europie. Jeżeli drzewo jest osłabione, to tak jak z człowiekiem, czyli układ odpornościowy jest osłabiony, zaczynamy łapać choroby. Jeśli chodzi o drzewa, są to oczywiście tak samo bakterie, grzyby, ale i szkodniki owadzie i grzybowe. Co jeszcze do niedawna było ewenementem, bo nie występowało. Teraz mamy, że tak powiem, tysiące hektarów lasów sosnowych, na których rośnie
jemioła.
No. Tego nigdy w polskich lasach nie było.
Na sośnie. I osłabia bardzo te drzewostany.
I bardzo osłabia te drzewostany. I to jest właśnie taki znak, że coś się dzieje złego. Na wielkopowierzchniowo, klimatycznie właśnie, a na pogodę nie mamy wpływu.
Do tego za chwileczkę wrócimy. Teraz prosimy naszego telewidza o głos. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Któż się do nas dodzwoni?
Dzwoni Bogdan z Kubieszowskiego.
Witamy.
Ja od razu tak przystąpię do rzeczy. Powiedziała pani rzecznik, że jednak dzięki profesorowi wszyscy, rzeczywiście dzięki niemu, tylko i niemu, mamy te lasy dalej państwowe i mamy te lasy. Wiesz, on powiedział, że ktoś tu kto te lasy chciał przejąć i będę tam imiennie zaczął dzielić skórę na niedźwiedziu jeszcze przed podpisaniem przez niego te lasy. No i niestety przepłacił to życiem. Ja zawsze się modlę wieczorem, mam 70 lat, kocham las, chociaż w lesie nie mieszkam, mieszkałem w Chrubieszowie kiedyś, ale zawsze zamiast na lody czy do kina siadałem na rower, jechałem do lasu, bo mamy piękne lasy tutaj, na leśnictwo Szczelce, Gołębowiec, piękne lasy. Starodrzewu nie ma, bo jak pani powiedziała, że trzewione były te lasy, rzeczywiście tory były położone z matcza, z madziarni i wyłożone były to drzewo, jak opowiadał taki pan Klekocki, stary leśniczy, zmarł w 70-tych latach, to mówi właśnie, on pamiętał te trzewienie przez Niemców, te lasy, te korzenie wywożono i jakieś paliwo tam robili ponoć, czy benzyny. No i te tory biegły niedaleko, gdzie Karnowie rodzina mieszkała moja. Mm-hmm. Nawet jeszcze za komuny te kloce były wywożone pociągiem, pamiętam te takie dłużyce. to kilkanaście tych róży, takie grube pnie. No ile tego stawadżów tam przyczepiony, był troszkę w kilku, w dwóch miejscach, w trzech jakieś dziełem, to były te stare sosny, gdzieś były, czy świerki, szyszki były po, tam brane na nasionka, tam prawdopodobnie. No ale wróćmy właśnie do tematu, no dzięki właśnie profesorowi Szyszce mamy ten las. Ja się ciągle modlę zawsze za niego, tam wiesz, odpoczywanie, dasz modlić, Panie, światłość wypowiedzcie, jechaj mu świeci na wieki wieków, amen.
Amen.
Zaraz się rozpłaczę. No ale jeszcze wróćmy tutaj do tematu właściwego, szanse i zagrożenia. No, zagrożenie jedynie to są szkodniki w tej chwili. Ja też troszkę badeluję u 40 lat i wiem, co to znaczy chemia. Coś tam niektórzy mówią ekologicznie. To ekologicznie to można sobie tylko, ja wiem, w doniczce posadzić choroba ciężka, ale nie las. Pamiętam czas, jak były nawet u nas te białowieże, ale u nas też to był taki czas, że właśnie modrzewi świerkowe, te iglasty drzewa były atakowane i samoloty pryskały, pamiętam. Te kukuruźniki chorowe i to uratowało te lasy. Piękne lasy mamy, grzybowe. Ja już teraz nie mam siły, mam 70 lat, ale zawsze na rowery sobie co niedziela jeździłem. Nieraz cały dzień leśniczy, gajowi mnie znali, bo który mnie nie spotka, czy w matce, czy w maziarni, czy wszędzie. Także lasy mamy piękne. Zapraszam, Frubieszowskie jest czyste powietrze. Także piękne lasy. No i dbają. Mamy tutaj leśniczy, kupujemy drzewo w lesie. Także nie ma problemu. No w tej chwili nie ma drzewa, bo raz, że wszystko drożeje, raz ludzie wykupili. Ale na pewno, tak jak pani powiedziała tutaj, że jednak to przetrzymienie, ono się odbija do dzisiaj. Nie ma starodrzewu, nie ma. Mm-hmm. Ale ja zrobiłem z synem kilkanaście lat w lesie też na tych przybierzach.
Panie Bogdanie, także bardzo serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do tego, żeby mimo wieku i tak się do lasu wybrać i pospacerować, skorzystać, jeżeli tylko będzie taka okazja. Pojawił się ciekawy wątek jeszcze przy okazji tego, o czym pan dyrektor mówił, a mianowicie drewno jako opał. Dzisiaj też są duże dyskusje na temat tego, czy drewno jest opałem ekologicznym, czy można go zakwalifikować do takiego opału. Powiedział pan dyrektor, że drewno jest źródłem odnawialnym, tak? No możemy nasadzić nowy las, możemy z niego pozyskiwać drewno opałowe. Czy opał drewniany, że tak powiem, jest ekologiczny, czy nie jest ekologiczny?
Oczywiście, że jest jak najbardziej ekologiczny i jest to materiał odnawialny. I może teraz, co powiem, to zaszokuje naszych tutaj telewidzów, ale jest materiałem krótko odnawialnym, bo mamy na drugim biegunie ropę, węgiel, gaz. To są materiały, które proces wytworzenia przez matkę naturę tych materiałów energetycznych trwa tysiące lat, a las posadzimy i tylko za 100 lat już mamy nową bazę surowcową, prawda? Więc jeżeli
są gatunki drzew, które bardzo szybko rosną, czy one też mogą być wykorzystywane?
Topola, osika, różnego rodzaju brzozy. Oczywiście, że tak, ale tego drewna w naszych lasach nie brakuje, jeśli chodzi o drewno opałowe. Oczywiście drewno kupując jako drewno opałowe w nadleśnictwie, kupujemy i płacimy za metr sześcienny. Przeliczając to na metr przestrzenny, bo wiadomo, jak kupujemy taki kubik drewna, to między poszczególnymi kłodami są otwory. My, jako leśnicy, jesteśmy bardzo uczciwym zawodem, więc przeliczamy to. Czyli ten metr sześcienny, za który płacimy, wychodzi mniej więcej tego kubika półtora. Czyli przestrzennego metra będzie gdzieś około półtora, bo my pomniejszamy o to otwory między kłodami. I to drewno w nadleśnictwie jest, powiem tak, najtańsze, bo jeżeli kupimy to drewno od już pośrednika, on nam sprzeda jeden metr, ale przestrzenny. Oprócz tego oczywiście koszt dowozu, pocięcia tego drewna, marża. I później ja słyszę takie pytanie, panie dyrektorze, czemu to drewno jest takie drogie? Ale ja mówię, ale w nadleśnictwie to ono kosztuje tyle i tyle, a ja kupiłem je za tyle i tyle. No to, chłopie, przepłaciłaś po prostu. Więc namawiam, wiem o tym teraz, że jest troszeczkę kolejka po to drewno, bo półtora roku temu jeszcze nikt nie myślał o tym, że będą takie wysokie ceny prądu, gazu, węgla. Wiadomo, wojna na Ukrainie, kryzys, Putin, inflacja, etc. wywołało to, że ludzie wracają do tego opału naturalnego, którego nigdy nam nie zabraknie, a drewno odpowiednio sezonowane, czyli przesuszone, naprawdę dla przyrody i dla ochrony środowiska to nie ma większego znaczenia, czy my palimy wtedy gazem, czy węglem opałowym. A przecież gaz przez Unię Europejską jest wzięty
traktowany jako ekologiczny środek. Odbieramy kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, któż się do nas dodzwonił?
Mirosław dzwoni z Piaseczne.
Witamy Panie Mirosławie.
Ja dzwonię z pytaniem tak. Właściwie chciałem podpowiedzieć, że leśnikom, lasom też rolnictwo bardzo wiele pomaga. Ja chciałem tutaj użyć jako przykład zasiewy polskiej kukurydzy, która produkuje, wydając plon 10 ton z hektara, taką podobną ilość tlenu wydaje, a więc pobiera z atmosfery 222 tony dwutlenku węgla. A więc to jest też bardzo duży pochłaniacz dwutlenku węgla i jednocześnie producent tlenu. W Polsce w tym roku zasiano 2 miliony hektarów kukurydzy. Więc możemy sobie teraz to popatrzeć, zobaczyć, ile tlenu też wyprodukuje sama produkcja kukurydzy w Polsce. A więc pochłaniamy bardzo wiele tego dwutlenku węgla z atmosfery, co poprawia nam powietrze w naszym oddychaniu, jak to Unia Europejska tak krzyczą o tym, że i tak trucicielem jest rolnictwo, a więc ja bym pokazał, że jednak to nie jest tak, jak to mówią, że rolnictwo jest trucicielem powietrza na kuli ziemskiej. Tak jak tutaj ja też takich materiałów zawierając w skali europejskiej, to złoże zawierające 100 milionów ton węgla organicznego, więc tyle milionów ton węgla organicznego produkuje rolnictwo. To w skali europejskiej. No w Polsce to też możemy tutaj, Polska jest krajem płaskim, rolniczym w dużej mierze. Lasy mamy piękne, no i piękne mamy uprawy. No, rolnicy sieją, uprawiają, więc to wszystko, to zielone, nam produkuje węgiel tak zwany organiczny, a jednocześnie pochłania dwutlenek węgla.
Panie Mirosławie, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon, również za to przypomnienie nam i uświadomienie tego zagadnienia. Panie dyrektorze, jakie dalej zagrożenia stają dzisiaj przed lasami? Chyba, że pani.
Pani Chodorata.
No myślę, że tych zagrożeń jest sporo, ale my je traktujemy jako wyzwania. Dlatego, że nie ma co się poddawać, bo wiemy, że trzeba zawsze pójść do przodu. Tak jak wspomniał pan dyrektor, oczywiście to wszystkie tak zwana przyroda nieożywiona, czyli te związane z klimatem. Natomiast tutaj padło wiele, już w trakcie naszej rozmowy, wiele razy słowo owad czy szkodnik. Ja bym chciała zaznaczyć, bo nie wiem, czy to jest wszystko takie przejrzyste dla naszych telewizów, że oczywiście każdy owad i nie tylko, każdy organizm w przyrodzie ma swoje miejsce i jest potrzebny. My, mówiąc o owadach, które w tej nomenklaturze pojawiają się jako szkodniki, mamy na myśli konkretne gatunki, ale dopiero kiedy są w odpowiednio wysokich stanach liczebnych na danym terenie. Tak się po prostu dzieje na przykład, kiedy są dogodne dla nich warunki. Przykład podawany przez pana dyrektora, obniżenie poziomu wód gruntowych, czyli susze długotrwałe, czy też działanie innych czynników, jak na przykład zanieczyszczenie powietrza. Wszystko, co obniża nam tę odporność drzewostanów, lasów na działanie innych czynników, jest niejako zachętą dla tych owadów, które naturalnie występują tam w środowisku. Kiedy powstaną warunki zachęcające, sprzyjające, taka populacja w bardzo krótkim czasie intensywnie się namnaża. W związku z tym, jeśli wzrasta nam poziom liczebny, no to również rośnie apetyt. I liczba tych, nazwijmy to, osobników, wtedy już szkodników, tak. Także bardzo szanujemy każdy element tworzący tę naszą rodzimą przyrodę, natomiast dbamy, i to jest też element naszej pracy, żeby monitorować stany liczebne różnych gatunków, które mogą wejść w te stany gradacyjne. I jak już tutaj rozmawiamy, między innymi z tego powodu, nie wiem, czy nasi telewidzowie wiedzą, co roku jesienią, kiedy przyjdą pierwsze przymrozki, leśnicy wraz z pracownikami zakładów usług leśnych ruszają do lasu i tutaj, nie wiem, czy zaskoczy, czy może nie, ale z szpadlami i grabiami na odpowiednio wyznaczonych statystycznych powierzchniach dokonujemy tak zwanych jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny. Ponieważ drzewostanów sosnowych mamy najwięcej na terenie naszego kraju, więc też tych szkodników dedykowanych tym składom gatunkowym też mamy, czyli takich specjalistów owadzich od sosnych też mamy sporo. Wiemy, które to są. Dlaczego pierwotne? To są te, które niejako jako pierwsze z owadów zaczynają atakować nam sosny. Wtórne to są te, które wchodzą nam na las sosnowy wtedy, gdy już jest on osłabiony przez poprzednie jakieś inne gatunki owadów. To tak tutaj w woli wyjaśnienia. I na przykład właśnie co roku, bez względu na to, jaka jest pogoda, jakie są inne czynności, po pierwszych przymrozkach wiemy, że te owady w różnych postaciach, bo w zależności od gatunku to są różne postacie, chowają się, mówiąc krótko, przed zimą. Już przygotowują. Wiemy gdzie, który, w jakiej postaci. Wiele z nich właśnie pod ściółką w tych wierzchnich warstwach gleby i w odpowiedni sposób, tutaj już nasza fachowa wiedza, przeszukujemy, zbieramy, a później w odpowiedniej instytucji, to są zakłady ochrony lasu, dla nas terytorialnie taki znajduje się w Gdańsku, wysyłamy to całe towarzystwo, mówiąc już tak żartobliwie, do lekarza, gdzie jest poddane badaniom co do stanu zdrowotnego. Bo jeżeli na przykład te owady, których my się obawiamy, że mogą, może ich liczebność gwałtownie w przyszłym sezonie, proszę zobaczyć, że mówię o jesieni, czyli w przyszłym sezonie już myślimy o tym, czy będzie zagrożenie, czy nie ze strony właśnie poszczególnych gatunków. Jeżeli te owady w tej formie okaże się, że są na przykład spasożytowane albo chore na właściwą im chorobę, która prawdopodobnie dobije je, to wiemy, że natura sama, przyroda sama spowoduje regulację tego stanu i nie musimy tak bardzo się obawiać. Natomiast jeżeli są w pełni zdrowia, a stan liczebny w trakcie jesiennych poszukiwań już jest wysoki, no to podejmujemy odpowiednie kroki już rok wcześniej.
Już planujemy?
Już planujemy, tak.
Potem jeszcze jest ścinanie drzew na płachtę, liczenie szkodników, tych osobników owadzich w koronie. I jeżeli te liczby w koronie statystycznie przekraczają liczby tak zwane krytyczne, to dopiero wtedy jest zarządzenie dyrektora, wiedza tych zakładów ochrony lasu i jest decyzja o podjęciu oprysku agrolotniczego. Tylko chcę zaznaczyć, na jeden hektar lasu leśnicy wykorzystują około 20 ml
środka.
To niech każdy rolnik sobie odpowie, przy jednym oprysku ile litrów zużywa na podobny oprysk, żeby ograniczyć, a my nigdy nie chcemy unicestwić danej populacji, ograniczamy liczebność,
tak.
bo ten szkodnik jest bardzo potrzebny w lesie, tylko w dużo mniejszej liczbie. Tak.
Czyli jak widzimy, praca leśniczego to nie jest tylko i wyłącznie spacerowanie i podziwianie drzew i cieszenie się świeżym powietrzem, ale dużo, dużo bardziej trudna praca i żmudna też praca, myśl perspektywiczna, myśl przyszłościowa. Odbieramy kolejny telefon. Halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, któż się do nas dodzwonił?
Genowefa z Wielkopolski.
Witam.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i szanownych państwa leśników. I takie mam uprzejme zapytanie. Ponieważ pseudoekolodzy czy tam pseudourzędnicy z Unii Europejskiej zabronili jeszcze za czasów szanownego pana profesora ministra Szyszki w Puszczy Białowieskiej wycinać te drzewa, które były zaatakowane przez kornika i ta puszcza uległa degradacji, to ja mam takie pytanie w związku z tym, ponieważ to jest teren Polski, czy polscy leśnicy na swoim terenie mogą prowadzić gospodarkę leśną i jakim prawem to im zabroniono? I jeszcze takie pytanie, czy coś w tej dziedzinie się dzieje, czy tą puszczę odbudujemy? Bóg zapłać. Pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże.
Dziękuję pani Genowefo, panie dyrektorze.
No tu i tu jest właśnie tak zwana wyższość prawa unijnego nad prawem Rzeczpospolitej Polskiej, bo według prawa ustawy o lasach nadleśniczy jest zobowiązany na terenie Puszczy Białowieskiej prowadzić gospodarkę leśną. I tutaj, co jest najważniejsze, cały spór wokół Puszczy Białowieskiej, nie było tutaj mowy o parku narodowym. Park narodowy jest dużo, dużo dalej niż te nadleśnictwa trzy takie nasze, których ten cały spór wybuchł. I nie jest na terenie rezerwatu i tam normalnie była gospodarka leśna prowadzona od lat. No i nagle zostało to, że tak powiem, zaprzepaszczone dzięki organizacjom ekologicznym. Po konflikcie na Ukrainie no, nie jeden z rządzących polityków u nas w kraju mówił o tym, że to finansowanie tych różnych organizacji ekologicznych to no, z różnych źródeł, powiedzmy, zamknijmy to tak, z takim sformułowaniem, z różnych źródeł ze wschodu były one finansowane. Między innymi po to, żeby wywołać konflikty społeczne, bo tam jest odwieczny konflikt ludności, która tam mieszka, bo chciałaby prowadzić
normalne
sobie
życie.
Ten opał w lesie, w Puszczy Białowieskiej. Chciałaby pójść spokojnie na grzyby i tak dalej. A przyjechali ekolodzy z dużych miast, dużych aglomeracji, którzy w ogóle często wcześniej przygotowania przyrodniczego nawet nie miała i będą strzec i bronić polskiej przyrody. Ja oczywiście szanuję ich poglądy, ale oni często po prostu nie wiedzieli tak naprawdę, o co chodzi. No bo gospodarka leśna to jest pewien cykl życia, cykl odnowienia lasu. Czyli tak jak mówiliśmy tutaj wcześniej, jest nasionko, jest mała sadzonka posadzona, no i dochodzi do pewnego momentu, w którym to drzewo leśnik wcześniej, zanim się te procesy uszkodzenia już tego drewna nieodwracalne zakończy, po prostu to drzewo wycinamy i to drewno w odpowiedni sposób pożytkujemy na 30 tysięcy sposobów. Później gospodarka to drewno przerabia i nikt teraz nie zaprzeczy, że za 50 lat czy za 100 lat to drewno będzie dalej nam potrzebne dla gospodarki. To będzie może materiał bardziej taki ekskluzywny, elitarny, ale mówiło się już wcześniej o plastiku, że zastąpi, taki substytut tego będzie, różne materiały budowlane. Tak, oczywiście, ale papier jest dalej z nami. Rurki plastikowe, z których niedawno jeszcze piliśmy Coca-Colę w różnych restauracjach, przechodzą z powrotem na tekturowe, papierowe, talerzyki drewniane, tekturowe, więc wracamy, eko jesteśmy, wracamy jednak do tego, że to drewno i ci ekolodzy często nawet, to tak trochę jest takie dziwne, fotografują się na tle na przykład swojego domu z drewna, gdzie jest pod daszkiem mnóstwo opału przygotowanego do palenia w kominku. Więc tutaj jest troszeczkę takie zachwiane, taka, jeszcze raz powiem, pewna logika i to jest, myślę, że bardziej związane niestety z polityką i tak to trzeba chyba odbierać.
Jeśli można, bym dodała, podsumowując ten wątek, bądźmy eko, stosujmy wszystko, co jest z drewna. Właśnie wtedy będziemy przyjaźni przyrodzie, naturze i wtedy pomożemy jej, bo spójrzmy, tak jak wspomniał pan dyrektor, były zamysły, żeby różnego rodzaju przedmioty wykorzystywać, wykonane z tworzyw sztucznych czy z innych materiałów. One okazuje się, że one w bardzo dużym stopniu obciążają środowisko, kiedy już z nich zrezygnujemy. Raz użyta słomka, ta plastikowa, zostaje później wyrzucona. Rozkłada się wiele, wiele, można powiedzieć setek lat, podlega utylizacji, ale przy tej utylizacji, jak i przy produkcji, przypomnę, jest zużywane potężne ilości, są zużywane potężne ilości wody i energii elektrycznej. A przecież to też ma znaczenie dla środowiska, więc najlepiej stosujmy rzeczywiście wszystko, co jest z drewna.
I tym akcentem zakończmy nasz dzisiejszy program. Stosujmy wszystko to, co jest z drewna, bo drewno jest nam przez Pana Boga dane i jak Pan Bóg powiedział, mamy sobie czynić ziemię poddaną, więc mądrze wykorzystujmy to, co Pan Bóg nam dał. Szanse i zagrożenia dla lasów to był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Przerywamy naszą rozmowę, a nie kończymy, gdyż wracamy na antenie Radia Maryja o godzinie 21.30, do czego gorąco i serdecznie zachęcamy, a naszymi gośćmi byli i będą pan Bartosz Michał Bazela, dyrektor Regionalny Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz pani Honorata Galczewska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.